Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan, Chrzciciel, na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Pańskie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Początek jest już w zapowiedziach ostatecznego zbawienia, w tradycji wiary biblijnego Izraela, w tekstach Pisma Świętego Starego Testamentu. Bo właśnie takie znaczenie mają cytaty na początku Ewangelii według świętego Marka, czyli dobrej wiadomości o Jezusie, Mesjaszu, Synu Bożym. Początek Ewangelii Euangelion znajduje się w tekstach cytowanych tutaj z Księgi Wyjścia, gdy Bóg prowadził Izraela przez Mojżesza z Egiptu do ziemi obiecanej. Wówczas powiedział do nich: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Powiedziane to zostało wówczas w kontekście upomnienia, obietnicy i ostrzeżenia dla Izraela, aby szedł za wskazanym przez Boga aniołem. I kolejny raz przemówił Bóg podobnie w historii biblijnego Izraela przez proroka Malachiasza, gdzie znajdują się słowa cytowane tutaj na początku Ewangelii według świętego Marka. Bóg mówił do proroka Malachiasza kilka wieków później: oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Te słowa wypowiedział Bóg w kolejnym czasie historii biblijnego Izraela, mówiąc o kapłańskiej służbie w czasie mesjańskim, gdy przyjdzie w jego imieniu ostateczny Zbawca Izraela. I kolejny raz Bóg przemówił do swojego ludu w podobnych słowach, które tutaj na początku Ewangelii historii Mesjasza są cytowane w 40. rozdziale Księgi Izajasza z czasów wygnania w Babilonie, gdy świątynia była zburzona, spustoszona Jerozolima, gdy nie istniało już państwo, ludy na mapie świata. Bóg natchnął proroka, aby wypowiedział następujące słowa. Głos się rozlega: drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Zostało to powiedziane w kontekście obietnicy powrotu z wygnania babilońskiego do ziemi obiecanej, do ziemi Izraela. Te cytaty zebrane są na początku Ewangelii według świętego Marka. I to jest znaczące. To znaczy, że zapowiedzi ostatecznego zbawienia w tradycji wiary biblijnego Izraela były głoszone przez Boga i zostały zapisane już dawno przedtem w tekstach Pisma Świętego Starego Testamentu, a teraz spełniają się one w osobie Jezusa Chrystusa. ci, którzy słuchali słowa Boga zapisanych w tekstach Pisma Świętego, Pisma w naszym rozumieniu Starego Przymierza, Starego Testamentu, rozpoznali znaczenie tego głoszenia o Jezusie. Oto cała historia zbawienia od wyprowadzenia z Egiptu poprzez katastrofę babilońską, gdy doznano ogromnej tragedii z powodu grzechów i niewierności ludu, jak mówił Bóg przez proroków. Bóg ciągle odzywał się słowami obietnicy nadziei i oto znowu posyła swojego anioła, aby prowadził jego lud poprzez wyboiste i kręte ścieżki historii świata, historii pośród innych ludów. Tym razem aniołem, czyli posłańcem Boga, jest Jan, Chrzciciel. To prorok przygotowujący lud Boga i Izrael na bliskie przyjście Mesjasza, Hamaszijach, namaszczonego, tego, który ma pełnię mocy Boga, aby ratować, uzdrawiać, podnosić, co było nadzieją przez wieki, narastającą po powrocie od wygnania. To narastanie nadziei było tym większe, że nie pojawiali się już prorocy, posłańcy słowa. I oto nagle w czasach Jezusa, gdy miał On rozpocząć swoją misję zbawienia jako Mesjasz, Bóg posłał anioła. Anioła, czyli posłańca swojego słowa, którym był Jan Chrzciciel. Treścią misji Jana Chrzciciela jest, jak on mówi w dzisiejszej Ewangelii, głoszenie obmycia nawrócenia, czyli chrztu, obmycia do nawrócenia, do zmiany drogi życia, a celem tego głoszenia odpuszczenie grzechów, oczyszczenie z win przez przebaczenie. To treść misji Jana Chrzciciela i poprzez tę treść, którą objawia dzisiejsza Ewangelia, ludzie mieli rozpoznać istotną treść misji mającego właśnie nadejść Mesjasza, którego zapowiadał i poprzedzał Jan Chrzciciel. Kolejny anioł, kolejny posłaniec zbawienia, tak jak było ich wielu w historii biblijnego Izraela wcześniej, ale teraz ostateczny posłaniec przed ostatecznym Zbawcą, w którym spełni się wszystko, co było dotąd przez Boga obiecane, spełni się w Jezusie Chrystusie. Co było aktywnością ze strony ludzi, według Ewangelii, w tym procesie nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, ich aktywnością konieczną było wyznanie grzechów, jak mówi Ewangelia. Stali w rzece Jordan przed Janem Chrzcicielem i wyznawali swoje grzechy. To jest konieczna postawa, konieczna dyspozycja do tego, aby mógł Bóg dotknąć zbawieniem tych, którzy tego potrzebują. A co było aktywnością posłańca Boga, przed mesjańskiego posłańca Jana Chrzciciela? On polewał wodą w symbolicznym geście, stojąc w rzece Jordan. To ważna struktura początku Ewangelii. Wyznanie grzechów, czyli powiedzenie Bogu: chcę, abyś mi przebaczył, abyś mnie oczyścił. I posłaniec Boga, który to potwierdza w tym zewnętrznym rycie obmycia. Woda spływała na ciało, ale przebaczenie dotykało ducha, bo na tym poziomie rozgrywa się dobro i zło. Również ubiór Jana Chrzciciela ma symboliczne znaczenie w tej Ewangelii. Ono jest zrozumiałe tylko dla tych, którzy znają tradycję wiary biblijnego Izraela z natchnionych pism. Bo ubiór ten jest nawiązaniem do tradycji Starego Testamentu dotyczącej proroka Eliasza. Był on prorokiem w IX wieku przed narodzeniem Chrystusa. Był prorokiem kontrastu świętości i wierności Bogu wobec wówczas wiarołomnego Izraela, wiarołomnych mających władzę, czczących obce bóstwa, uciskających i krzywdzących biednych i poddanych, mimo ogólnego dobrobytu północnego Izraela w tamtym czasie. I wówczas strój kontrastowy, strój proroka Eliasza, kontrastowe w stosunku do stroju bogatych elit, wyszukanych ubrań, był następujący, jak mówi druga Księga Królewska w pierwszym rozdziale, że Eliasz był człowiekiem w płaszczu z sierści, przepasany pazem skórzanym dokoła bioder. To był Eliasz z Tiszbe, mocny, wielki prorok, przez którego Bóg przypominał i nawoływał, aby zmienić drogi życia, z czynienia zła na czynienie dobra, z niewierności przymierzu na Synaju, przez łamanie przykazań przymierza, począwszy od dekalogu. I podobnie jako Eliasz był rozpoznany Jan Chrzciciel w czasach Jezusa, także pokarm Jana Chrzciciela w Ewangelii ma znaczenie symboliczne. Jest ciągłym przypominaniem tego, co Bóg czynił jako historię zbawienia przez wieki w Izraelu, bo nawiązuje jego pokarm, czyli szarańcza, do pustynnej tradycji wiary Izraela, w jego drodze od Egiptu, przestrzeni śmierci, do ziemi obiecanej przestrzeni życia. I tak nawet pokarm Jana Chrzciciela zapowiadał, że Mesjasz, gdy teraz przyjdzie, będzie przeprowadzał od przestrzeni śmierci do przestrzeni życia, od grzechów do więzi bez grzechów przez przebaczenie z Bogiem. W Księdze Kapłańskiej w Torze Mojżesza na Synaju słyszeli Izraelici: będziecie spożywać spośród czworonożnych skrzydlatych owadów tylko te, których kończyny wystają ponad nogi, aby mogły skakać nimi po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść, wszelkie gatunki szarańcze. To był pokarm pustyni, przymierza na Synaju. To był znak wierności przymierzu, dekalogowi i wszystkim innym przekazaniom. I to właśnie słowami i własnym wyglądem, własnym ubiorem, własnym pokarmem przypominał w imieniu Boga Jan Chrzciciel sobie współczesnym, którzy wkrótce mieli zobaczyć Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. I również rzeka Jordan, której Jan Chrzciciel udzielał chrztu, symbolicznego obmycia wodą przy wyznawanych grzechach i przy tym, jak Bóg przez to przebaczał, jest pełne symbolicznego znaczenia. Obmywanie w Jordanie, bo Jordan to nie tylko granica geograficzna pomiędzy pustynnymi terenami na szlaku z Egiptu do Ziemi Obiecanej ponad 1000 lat wcześniej, ale rzeka ta przede wszystkim wyznaczała wówczas nową epokę w historii ludu Boga. Z jednej strony był to koniec czasu wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, i pośrodku tej drogi wędrówki było właśnie objawienie się Boga na górze Synaj przez zawarcie przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. A pierwszym dokumentem tego przymierza był dekalog. Drogowskaz, jak żyć w ziemi obiecanej, gdy przekroczą Jordan. A z drugiej strony ta rzeka zaznaczała nową epokę zadomowienia się ludu Boga na tej ziemi, zadomowienia się w ziemi obiecanej, przestrzeni życia, którą podarował im Bóg. Ale to zadomowienie miało nastąpić na mocy przymierza zawartego na Synaju, czyli w wierności przykazaniom Boga. Kiedy były łamane, wówczas zaczynało się niebezpieczeństwo utraty wszystkiego, utraty ziemi obiecanej. I po wiekach to się stało. W inwazji babilońskiej utracili ziemię obiecaną. Utracili dom Boga pośród siebie, świątynię w Jerozolimie. Utracili niezależność polityczną państwa Judy. I to było w czasach Jezusa szczególnym głoszeniem Jana Chrzciciela. Jan mówi o sobie, że jest poprzednikiem Mesjasza, że idzie po nim silniejszy, jak mówi dosłownie Jan, któremu nie jest godzien, schyliwszy się, odwiązać rzemyka u sandałów. Co znaczy to słowo o sandałach w ustach Jana Chrzciciela? Najczęściej jest tłumaczone i rozumiane jako akt pokory Jana Chrzciciela przed Jezusem, ale Aby to zrozumieć, należy się odwołać nie do naszych wyobrażeń współczesnych, pokornego usługiwania przy stopach kogoś większego, ale należy się odwołać do historii biblijnego Izraela. Gdzie znajdujemy taki gest dotyczący sandałów? Znajdujemy go w ramach tak zwanego małżeństwa lewirackiego, gdy umierał brat i pozostawała jego żona bezdzietna, żeby zachować dziedzictwo w Izraelu starożytnym. Wówczas brat tego zmarłego miał obowiązek wziąć ją za żonę, wzbudzić potomstwo swojemu bratu, które prawnie było uznane za potomstwo zmarłego brata, aby zachować w Izraelu wszystkie pokolenia, żeby nie zniknęło z historii żadne z pokoleń, z plemion Izraela. I właśnie w opowiadaniu o małżeństwie tego rodzaju, tym dobrym czynie jednego brata wobec drugiego, znajdujemy symbol sandałów, księdze Rut, w ramach opowiadania o małżeństwie lewirackim czytamy. Taki był dawniej zwyczaj w Izraelu, co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał, dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. W świetle tradycji prorockiej Starego Testamentu wyłączna więź typu małżeńskiego jest szczególną prerogatywą samego Boga, szczególna więź Boga z ludem. Tylko Bóg może być małżonkiem Izraela, a Izrael jako oblubienica ma być wierny swojemu Bogu, jak w prawdziwym małżeństwie. Tak głosił prorok Ozeasz w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa, gdy Bóg mówił przez niego w podobnych obrazach. Mówił o procesie wytoczonym przeciwko niewiernej żonie Boga Izraelowi. Spór sprowadźcie z waszą matką. Prowadźcie spór, mówił Bóg wówczas. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swojej twarzy, z pomiędzy swych piersi ozdoby cudzołożnicy. I dalej w kolejnym słowie w księdze Ozeasza. Bóg przemówił, mówiąc o zbawieniu polegającym na odnowieniu więzi małżeńskiej pomiędzy Bogiem a cudzołożnym dotąd Izraelem. I zapowiadał wówczas, stanie się w owym dniu wyrocznia Pana, że nazwie mnie mój mąż, a ja, a już nie powie mój Baal. Do takiej więzi Boga z Izraelem ma prawo jedynie Mesjasz Jezus Nazaretu. Do więzi typu małżeńskiego, wyłącznego. Jako Syn Boga Jezus zawiera nowe przymierze z oblubienicą Izraelem. I tak możemy zrozumieć gest Jana Chrzciciela z sandałami. Przez słowa o tym, że niegodny jest rozwiązać sandałów Jezusa, Jan Chrzciciel deklaruje, i to jest właściwe znaczenie w świetle historii zbawienia biblijnego Izraela, Jan Chrzciciel deklaruje, nie jestem Mesjaszem, jest nim Jezus Nazaretu. Ja nie jestem godzien mieć więzi z ludem Izraela typu mesjańskiego, czyli boskiego. A Jezus jako Mesjasz, Syn Boga, spełnia obietnicę. Bóg odnawia zdradzoną miłość Izraela. Miłość, która ma teraz być przywrócona w nowym przymierzu. W nowym, odnowionym przymierzu małżeńskim wracają obietnice i zapowiedzi przed wiekami wygłoszone przez proroków. I tak rozumiemy w pełni gest Jana Chrzciciela co do tych sandałów Jezusa. Ja nie jestem Mesjaszem, mówi Jan, i rozumieją to ci, którzy znają tę tradycję i historię ze starożytnego Izraela. Ja nie jestem Mesjaszem, jest nim Jezus, któremu niegodzien jestem wziąć sandał z nóg, to znaczy przejąć więź, którą tylko Bóg ma z Izraelem. Nie jestem Mesjaszem, to On. I tak na początku Ewangelii. W tym języku wiary biblijnego Izraela rozumiemy w pełni deklarację Jana Chrzciciela. Spełnia swoją misję, wskazując na Mesjasza. Jan odnawia więź między Izraelem a Bogiem przez akt obmycia wodą, jak mówi mówi dalej dzisiejsza Ewangelia, a Jezus odnowi tę więź na poziomie boskim przez obmycie w Duchu Świętym, bo to znowu dzieło Boga. Jezus jest Synem Boga. Jan przez obmycie wodą zapowiada obmycie w Duchu Boga, w Duchu Świętym. I to będzie prawdziwe zbawienie. Jakie znaczenie ma dla nas całe to przesłanie początku Ewangelii według świętego Marka? Jezus jest naszym jedynym Zbawcą. On obmyje nas, czyli dokona chrztu i dokonuje chrztu w Duchu Świętym i poślubia nas, używając języka wiary biblijnego Izraela. Bóg poślubia nas jako swój lud odnowionej miłości, nawet gdy ona jest przez nas zdradzana w naszych grzechach, ale On odnawia nas przez obmywanie. Gdy tylko jesteśmy gotowi i mamy odwagę wyznać grzechy, powiedzieć: chcę, abyś mi przebaczył, obmyj mnie. Nie tylko wodą chrztu, jak kiedyś byliśmy obmyci, ale obmyj mnie miłością obmycia w Duchu Świętym. Odnawiana, zdradzana miłość to obmywanie przebaczenia w Duchu Świętym, którego Bóg dokonuje za każdym razem, kiedy stajemy przed Nim i wyznajemy nasze grzechy. To dobra wiadomość początku Ewangelii Marka. To dobra wiadomość dla nas każdego dnia i każdej godziny.